Jan Bogatko nie zna języka arabskiego, ale zna inne języki i w tych innych językach potrafi czytać i pisać. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, ale jestem osłuchany z arabskim, syryjskim zwłaszcza, bo byłem w Syrii kilka razy, ale bardziej interesował mnie wtedy język arameński, którym mówiono w Maluli, to jest taka miejscowość w górach położona, gdzie znajduje się klasztor franciszkanów, tam w tym klasztorze przebywałem wtedy, to było w czasie wojny w Libanie i tam bardzo dużo uchodźców zbliżało się i przyjeżdżało z Bejrutu. To byli prawdziwi uchodźcy, to naprawdę była wojna i trzeba było przed tą wojną uciekać.
Zazdroszczę bardzo. Zazdroszczę panu redaktorowi pobytu w Maluli. Malula, piękne, stare, starodawne miasto, jedno z pierwszych chrześcijańskich miast na świecie, zniszczone, bardzo zniszczone w czasie wojny domowej w Syrii.
To jest oczywiście dla mnie bardzo smutna wiadomość. Ja zrobiłem mnóstwo zdjęć w Maluli w tym czasie, kiedy byłem. Są czarno-białe takie prasowe zdjęcia. Może one się przydadzą, może by nawet można było zrobić kiedyś wystawę, jak wyglądała ta Malula wówczas. To, co mnie się rzucało w oczy, przyjeżdżając z Damaszku do Maluli, to zupełnie inny wygląd mieszkańców tego miasta. Wszyscy mieli otwarte twarze, ciekawe, takie rzymskie, uśmiechnięte, bardzo piękna miejscowość, bardzo piękni ludzie, bardzo piękne wspomnienia.
I bardzo piękny język. Nie wiemy, czy wśród uchodźców, którzy przyjeżdżają do Europy, przypływają teraz do wybrzeży włoskich, jest ktoś, kto posługuje się językiem aramejskim, ale wiemy, że przyjazd, przypłynięcie tych uchodźców jest coraz większym problemem dla Włoch, dla Niemiec, dla Europy.
Ja osobiście wystrzegam się określenia uchodźcy. To nie są uchodźcy. No nie można przyjeżdżać z Tunezji do Europy, do Włoch, jako uchodźca na przykład z Afganistanu czy z Syrii, bo po drodze jest kilka państw, w których tym uchodźcom nic nie zagrażałoby. A więc to są nawet nie migranci, to są po prostu osadnicy. Mają bardzo jasno, precyzyjnie wytyczone cele. Chcą przybyć do Niemiec, do Austrii, do Francji, po to, żeby połączyć się z rodzinami i po to, żeby tam żyć. Oni nie uciekają dlatego, że są prześladowani. No gdzie? W Tunezji nikt nie jest prześladowany. W Turcji, poza powiedzmy Kurdami, nikt nie jest prześladowany. Im się źle wiedzie, a to nie jest powód do azylu. Nie ma w żadnym państwie europejskim prawa azylowego, który mówi, że jeżeli komuś się źle powodzi, to ma prawo do uzyskania azylu. Nie. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze handel żywym towarem. To lepszy biznes w tej chwili od handlu narkotykami. Przecież te wszystkie łódki, łódeńki, którymi przypływają ci ludzie z Tunezji w tej chwili na Lampedusę, ktoś musi wyprodukować, ktoś musi kupić elementy, ktoś musi je złożyć, ktoś musi na tym zarobić. I to jest po prostu absolutny biznes. Na Lampedusie mała wysepka. Przecież to jest w ogóle 2000 kilometrów kwadratowych ma morze. Nie wiem, czy tyle nawet ma. Obóz ma pojemność 450 osób. W tej chwili ostatnimi dniami przybyło tam 6750 osadników. To jest nie do wytrzymania. Brakuje wszystkiego. No i oczywiście są protesty. Co to jest? Jak oni nas tu przyjmują? Nie ma przecież nic do jedzenia, nie ma nic do picia. No w ogóle straszna rzecz, że ci Włosi nie przygotowali się na przyjęcie 6750 osadników. To jest niewybaczalne. Jest taki bardzo dobry znawca tematyki migracji w Europie, który jest oczywiście bardzo niepopularny. Nazywa się Ruud Koopmans. To jest Holender. I on wygłosił takie zdanie i to jest przerażające, ale jak człowiek się wgłębi w tematykę, to wie, że jest ono prawdziwe. System azylowy Unii Europejskiej kosztuje więcej życia ludzi niż ratuje. I to jest bardzo proste i można to wyjaśnić. Więcej ludzi ginie, dostając się przez Saharę do Tunezji, aby z tej Tunezji popłynąć morzem do Włoch. Oczywiście również giną w wodach Morza Śródziemnego. Ci ludzie są ściągani tutaj przez rodziny, które już tu są i które czekają na dalszych członków, i przez systemy socjalne, które są nieprzygotowane do inwazji osadniczej, które miały zupełnie inny cel, w zupełnie inny sposób były one przygotowywane dla zupełnie innych ludzi. Teraz okazuje się, że są one przeznaczone do tych, którzy chcą zdobyć twierdzę Europa. Ostatnio był pewien spokój na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej, dlatego że była korona. W związku z tym ci osadnicy nie wybierali się w podróż. Teraz korona minęła i oni po prostu wszyscy zmierzają w kierunku Europy. Trzeba zrobić wszystko, żeby powstrzymać nielegalną migrację. Migrację, mówi holenderski badacz, ale to jest łatwiej powiedzieć niż wykonać. Większość ludzi, którzy, i tutaj podaje on, w ciągu ostatnich 10 lat zmarło ponad 25 tysięcy osób podczas podróży nad Morze Śródziemne i przynajmniej 5 tysięcy przechodząc przez Saharę. Zdaniem ocen UNHCR było nawet więcej przypadków śmierci na drodze w kierunku północnoafrykańskich wybrzeży. To znaczy, że europejska polityka migracyjna oznacza śmierć od 30 do 60 tysięcy ludzi. Jeżeli im się oferuje wysokie warunki życia, podkreślam to słowo wysokie, bo ta pomoc socjalna ostatnio w Niemczech, tak zwane pensja obywatelska to się nazywa, no nie wiem jak za obywateli uważa się tych, którzy nie pracują, no to jest wyróżnienie dla nich. Pensja jest tak wysoka, że w zasadzie nikomu się nie opłaca pracować wśród tych, którzy do tej pory zarabiali dolną granicę, osiągali dolną granicę zarobków w Niemczech. Teraz to się nie opłaca. Po prostu ci ludzie dostają pieniądze za nic. Kiedyś nazywano to za friko. Innymi słowy, Koopmans mówi, większość tych, którzy przybywają do Europy, tych ratujemy ich od nędzy, ale nie z powodu tego, że zagrożone ich jest życie lub też są prześladowani politycznie. Nie, oni politycznie prześladowani nie są, a azyl, sama nazwa azyl polityczny, przyznaje się właśnie osobom, które są prześladowane. To oznacza, że teraz ta cała zmiana podejścia, zmiana definiowania tego wszystkiego może doprowadzić do po prostu likwidacji demokracji. To widzimy już w wielu krajach europejskich, formują się ruchy, które są zdecydowanie antypaństwowe, związane z migracją. Na ten temat można by mówić godzinami. Jeżeli z ankiet wynika, że 30% mieszkańców Nigerii chce jechać do Europy, to, przypominam, tam mieszka 200 milionów ludzi. To jest następny etap.
No to może nie nazywać ich osadnikami, a cały proces nazwać wędrówką ludów, bo takie wędrówki ludów odbywały się w przeszłości. Może i teraz mamy do czynienia z wymianą mieszkańców Europy na mieszkańców Afryki. Być może tak to wszystko się zakończy, przynajmniej Jan Polkowski, z którym rozmawiałem przedwczoraj, uważa, że ten czas wędrówki ludów, ta wędrówka ludów będzie się nasilać, a Europa nie ma takiego systemu ochrony, ani nie ma takiej polityki, która by powstrzymała wędrówkę, bo żeby powstrzymać wędrówkę, trzeba się pozbyć pazerności, a pazerności Europejczycy, a przynajmniej ci Europejczycy, którzy kiedyś kolonizowali Afrykę, pazerności pozbyć się nie potrafią.
Tak, jest to oczywiście wędrówka ludów, przy czym wędrówka ludów była związana z osadnictwem. Ta nazwa jest krótsza. Jeżeli mówię wędrówka ludów, a mówię osadnik, to zajmuje znacznie mniej czasu na antenie. To jest po prostu jedyny powód. Oczywiście, że jest to wędrówka ludów. Jest jasne, że Europa wymiera. Jest jasne, że tutaj ludzie się prawie nie rodzą. Jeżeli wyjdę z domu i widzę matkę z trojgiem, czworgiem dzieci, to wiem, że jest to ktoś, kto przyjechał tutaj do niemieckiego Zgorzelca, a nie miejscowy tubylec. To po prostu nie jest przyjęte, mimo szalonych zasiłków na dzieci, bardzo wysokich, które będą jeszcze podniesione. Tak, Europa skazana jest na zagładę. Postchrześcijańska Europa, bez kręgosłupa, bez moralnych zasad, jest absolutnie wystawiona tutaj na atak ze strony wędrówki ludów. I to nie jest pierwsza w historii oczywiście wędrówka ludów. No kiedyś wandale też zniszczyli Rzym. To jest normalne. Dlaczego ten Rzym nie ma być zniszczony? Dlaczego ten Paryż nie ma być zniszczony? Będzie. To jest normalna rzecz. Kiedyś przecież my też podobno pochodzimy z Afryki, czyli też dokonaliśmy inwazji na Europę. Zajęliśmy ją, tylko zblekliśmy z czasem i po prostu to jest nasz problem w tej sytuacji.
Jest 9:27, to o innej wędrówce przez chwilę porozmawiajmy, o wędrówce ukraińskiego zboża przez Polskę. Czy na ten temat w prasie niemieckiej, w mediach niemieckich jest jakaś wzmianka?
Jest bardzo niewiele, poza tym, że dzisiaj kończy się, to jest 15 września, karencja na sprowadzanie zboża z Ukrainy i w zasadzie znalazłem tylko jeden materiał w niemieckojęzycznej prasie, to jest na łamach Neue Zürcher Zeitung, to jest najlepsza niemieckojęzyczna gazeta, wydaje mi się, w tej chwili, gdzie jest na ten temat dość sporo i również Deutsche Welle zamieściło krótki materiał Rigerta, że Unia Europejska utrudnia nadal eksport zboża z Ukrainy, ale to jest już materiał sprzed kilku tygodni, więc może być zupełnie nieaktualny. Neue Zürcher Zeitung pisze o sporze na temat eksportu zboża między Kijowem i Warszawą i podkreśla, że Kijów stawia tu na Unię Europejską przeciwko Polsce i ma nadzieję, że uda się przeforsować stanowisko Ukrainy. Z kolei polscy rolnicy przeciwko temu protestują. Czytam tutaj na Euronews, to jest portal niemiecki, i nie wierzą rządowi w Warszawie, że uda się powstrzymać import zboża z Ukrainy i że ona zaleje Polskę i polski chłop oczywiście straci i będzie bardzo biedny z tego powodu.